Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do popołudnia wnet. Łukaszenkowski, witam Państwa ponownie, a teraz naszym gościem Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta, tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, a właściwie dobry wieczór, bo już słoneczko niestety zaszło.
Zima, święta za pasem, ale my nie o świętach i nie o adwencie będziemy mówić, tylko porozmawiamy sobie co nieco o polskiej polityce, o polityce, która coraz częściej jest właśnie, chciałbym powiedzieć, o demokracji, która jest pod znakiem zapytania. Wariant rumuński jest ostatnio często rozpatrywany, czyli jakby tu zrobić wybory, żeby ich nie trzeba było przeprowadzać, a żeby mieć wygraną z góry. Tak to wygląda, panie redaktorze, że będziemy mieli wybory bez wyborów?
No ciężko powiedzieć, na co zdecydują się rządzący, natomiast wszystko wskazuje na to, że są zdecydowani, żeby tej władzy nie oddać za wszelką cenę. Jakby te działania to nie jest coś nowego, dlatego że te działania mające na celu utrzymanie siłą tak naprawdę i przemocą władzy trwają od roku. Temu służyło zajęcie mediów publicznych, temu służyło zajęcie prokuratury i szereg innych działań, które podejmował rząd Donalda Tuska. No, głównie działanie również w obrębie prawa, czyli wyłączenie bezpieczników w postaci sądów. I no, najświeższa informacja, że rząd będzie publikował wyroki w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, ale będzie opatrywał je przypisami. Czyli no, po raz kolejny potwierdza się, że mamy do czynienia z niesamowitą hierarchią aktów prawnych. No, dzisiaj się pojawił taki mem, w którym na szczycie tej hierarchii aktów prawnych stały wpisy Donalda Tuska na serwisie X, dawniejszym Twitterze, a ciut poniżej uchwały rządu, no, które dali Bóg, ani jedne, ani drugie nie są przewidziane w ogóle w polskim systemie prawnym jako źródła prawa. No i jest to coś, co powinno się skończyć Trybunałem Stanu. I tak naprawdę wsadzeniem tych ludzi do końca ich dni do więzienia, ponieważ to, co przeprowadzają od 13 grudnia ubiegłego roku, to jest pełzający zamach stanu, który jest potwornie niebezpieczny, bo w konsekwencji może doprowadzić nawet do utraty przez Polskę niepodległości i rozbiorów.
Na razie jest taki pomysł, co zrobić z wyborami. Marszałek Hołownia też dzisiaj się martwił, co zrobić. Jest pomysł, żeby szybko przyjąć ustawę, która by kompetencje zatwierdzenia wyborów prezydenckich albo wszystkich wyborów przenieść z Izby Kontroli Nadzwyczajnej, gdzie jest za dużo nowych sędziów, tak zwanych, do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyłączeniem tej jednej izby, ale tam już nie wybierać, który sędzia jest który, i żeby tak zatwierdzić wybory. Na ile jest tak, że ta władza szuka jakiejś podstawy legalności, a na ile jest tak, że już prawo stało się tylko przedmiotem i tu nie o prawo chodzi, tylko o to, żeby tak ustalić wybory, żeby no nie trzeba było potem ich unieważniać?
To nie da się ustawić tak wyboru, żeby nie trzeba było ich unieważniać, dlatego że w moim najgłębszym przekonaniu ostatecznie zadecyduje suweren, a według konstytucji władzę zwierzchnią w Polsce sprawuje naród. I no to naprawdę może skończyć się kryterium ulicznym, kiedy naród zostanie pozbawiony swojego podstawowego prawa, jakim no w przyszłym roku ma być wybór osoby panującej, bo taką osobą, takim rodzajem króla w Polsce jest prezydent, to jest głowa państwa, osoba panująca, i akurat tej wolnej elekcji podejrzewam, że Polacy nie dadzą sobie odebrać, dlatego że są to wybory, które chociaż mają dość nikły wpływ na rządzenie w Polsce, konstytucyjne uprawnienia prezydenta są dość ograniczone, to jednak są wyborami, które gromadzą zawsze największą frekwencję i pokazują, że Polacy po prostu chcą sobie wybrać tą osobę panującą. Jeżeli Polacy zostaliby pozbawieni wolnej elekcji, czyli takiej elekcji, w wyniku której to ten, kto uzyska większość, kto uzyska te 50% plus jeden głos, będzie prezydentem, no to obawiam się, że Polacy mogą się zdenerwować. Wtedy no, naprawdę nie pomoże żaden Sąd Najwyższy, żadna uchwała, żaden przepis, tylko po prostu no, może dojść w Polsce do rewolucji i rozlewu krwi, ponieważ jak się wydaje, właśnie ku temu zmierza Donald Tusk i wszystko w moim najgłębszym przekonaniu, które może doprowadzić do tego, że Polska może utracić niepodległość na skutek interwencji czynników zewnętrznych, jak to niestety bywało w historii.
Czyli stawką jest niepodległość. No dobrze, a jak technicznie sobie pan to wyobraża i opisuje w to, co gra Donald Tusk, Szymon Hołownia, Lewica, też PSL? No wydaje się, że ten kryzys prawny nie tylko, że nie jest zażegnywany, ale jest potęgowany do kolejnych poziomów.
No to jest coś, co jest przede wszystkim w interesie obcych mocarstw, co niestety w Polsce już żeśmy ćwiczyli i są tacy, którzy no przebierają nogami, żeby przejąć władztwo nad Polską, tylko że do tej pory zachowywali w tej sprawie pozory legalizmu. Te pozory legalizmu zostały po prostu kompletnie podeptane. Nawet pozory legalizmu, bo to, co się dzieje, nie ma z legalizmem nic wspólnego i mamy do czynienia z pewnym zmową elit europejskich przeciwko własnym narodom, no bo powiedzmy sobie szczerze, to co się wydarzyło w Rumunii, od razu powiedzmy, bo może nie wszyscy sobie uświadamiają, w Rumunii wybory nie zostały sfałszowane. Pierwsza tura wyborów została przez tamtejszy Trybunał Konstytucyjny zaakceptowana, a dopiero po bardzo niejasnych przepychankach, które się odbywały w cieniu gabinetu, Trybunał ponownie się zebrał już w trakcie trwania drugiej tury, która trwała w obwodach zagranicznych i unieważnił pierwszą turę, co oznacza, że obecny prezydent Klaus Ioannis będzie rządził jeszcze co najmniej 3-4 miesiące, a nie wiadomo, czy zwycięzca pierwszej tury, czyli Czalin Georgescu, w ogóle zostanie zaakceptowany jako kandydat do następnych powtórzonych wyborów, więc to jest coś, co absolutnie nie ma nic wspólnego z praworządnością i w dodatku, no jak widzieliśmy, te rozwiązania rumuńskie obecnie rządzącym w Polsce się podobają, dlatego że no też w przeszłości mieliśmy tego typu zdarzenia, że zmuszano Europejczyków, żeby głosowali w referendach na temat traktatów konstytucyjnych, czy też odbierających państwu suwerenność, do skutku, aż zagłosowali tak, jak sobie życzyła tego europejska elita. Ale powiedzmy sobie szczerze, no do tej pory nie zdarzyło się, żeby w ten sposób traktowano proces wyborczy w poszczególnych krajach, żeby wybory, które podkreślmy jeszcze raz, nie były sfałszowane. Nawet jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimś tam wpływem innych państw na wybory, na proces wyborczy rumuński, czyli tutaj mowa była o kampanii wyborczej prowadzonej przez Georgescu na Twitterze i że to miało być rzekomo wspomagane przez Rosję, też nie do końca jesteśmy pewni, czy tak rzeczywiście było, ale to wszystko się spotyka, gdyby coś takiego się stało za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to Komisja Europejska obradowałaby w stanie nieustającym, Trybunały Praw Człowieka, Trybunał Europejski, Trybunał Unii Europejskiej zbierałby się bezustannie i wydawał kolejne wyroki, rezolucje o załamaniu praworządności sypałyby się jak po prostu z rękawa. Natomiast ponieważ robią to siły liberalno-lewicowe, to się nie spotyka z żadną reakcją. I Rumunia, ale też niestety Polska, stała się takim poligonem doświadczalnym dla państw innych europejskich. W tej chwili mówi się już o kolejnych pomysłach typu uniemożliwienie Marie Le Pen startowania w wyborach prezydenckich oddętymi powodami, ponieważ popularność Frontu Narodowego w Niemczech. De facto mamy do czynienia z pewnego rodzaju pozbawieniem praw 1/5 wyborców, no bo skoro 1/5 wyborców głosowała za dla mnie to ta alternatywa dla Niemiec, która też bywało już w przeszłości, że była największą partią opozycyjną w Bundestagu. Nie ma swojego miejsca w prezydium Bundestagu. I takich rzeczy, które się dzieją w Unii Europejskiej, w państwach unijnych, no mógłbym wskazywać coraz więcej. A problem polega na tym, że pod dętymi powodami rzekomej chęci obrony demokracji, ta demokracja jest po prostu niszczona. Demokracja to już nie są według nich rządy większości, tylko to są rządy feudalne elit, która uważa się za współczesną arystokrację. Problem polega na tym, że może się to niestety skończyć kiedyś gilotyną, bo kiedy to się może przebudzić i przepędzić tych ludzi, którzy tego typu rzeczy się dopominają. No pytanie, kim będzie ten suweren, kto tą rewolucję może wygenerować? No problem polega na tym, że mamy do czynienia z gnuśnieniem społeczeństw europejskich i obawiam się, że w pewnym momencie taką rewolucję na przykład mogą wywołać muzułmanie.
Pewnie nie w Polsce, ale na Zachodzie już byłoby to bardziej możliwe czy prawdopodobne. Wracając do naszej polskiej polityki, czego sobie oczekuje Donald Tusk, bo to on jest jednak głównym odpowiedzialnym za te działania. Partie opozycyjne jak na razie idą ślepo, nie ślepo, ale idą za premierem, a to lider Platformy wyznacza kierunek. Czy to jest kierunek, który zapewni stabilność i długość rządów Donalda Tuska, czy to jest jednak kierunek na jakieś doraźne utrzymanie władzy bez jakiejś wizji o tym, co potem, co za 2-3 lata?
No nie wiem, czy rząd Donalda Tuska tyle, dlatego że nie było w historii po upadku komunizmu w historii Polski gabinetu, który by się zużył w szybszym tempie. Mówię oczywiście od chwili, kiedy została ustanowiona nowa konstytucja, kiedy wprowadzono 5% próg wyborczy, bo wcześniej zdarzały się gabinety, które rządziły krócej. Natomiast jednak pod rządami nowej konstytucji przedterminowe wybory zdarzały się bardzo rzadko. Natomiast w momencie, w którym obserwujemy zwijanie się Polski, przede wszystkim zwijanie się gospodarcze. I to takie zwijanie się, które wpływa na codzienne życie Polaków. No, Donald Tusk kiedyś przed laty lubił mawiać o tym, że jego partia jest partią ciepłej wody w kranie. Tej ciepłej wody w kranie niedługo może zabraknąć. No, ceny energii wystrzeliły do tego poziomu, że ludzi nie stać na to, żeby codziennie sobie wziąć ciepły prysznic. Ja znam takie osoby, które po prostu myją się rzadziej, bo po prostu ciepła woda, czy w ogóle woda, czy w ogóle media tak zwane, stały się na tyle drogie, że ludziom po prostu przestało starczać od pierwszego do pierwszego i jest to coraz większego grupa ludzi. No, sam nawet, no, ja nie jestem osobą, która zarabia jakieś bardzo słabe pieniądze i zwykle wiązałem koniec z końcem, ale za każdym razem, jak udam się do pobliskiego sklepu, to wychodzę po prostu zdumiony rachunkiem, który płacę za podstawowe produkty. No, bo jeżeli już to symboliczne masło kosztuje w okolicach 10 zł i ludzie urządzają polomowanie na promocję, żeby kupić je taniej, to jest to coś tak naprawdę bardzo, bardzo poniżające. Zwłaszcza, że jakby nie ma przesłanek, żeby to masło było takie drogie, no bo sobie zrobiłem szybką kwerendę, jak ile kosztuje masło w innych krajach europejskich, zapytałem się znajomych, no to ono jest w Danii na przykład, czy w Niemczech jest o połowę tańsze, no poza Unią Europejską, czyli Wielkiej Brytanii jest na porównywalnym poziomie, no ale wszędzie indziej to masło jest tańsze, a mówimy o państwach, w których dochody na głowę obywatela są znacznie wyższe niż w Polsce. No Polska nadal jest średniakiem europejskim, chociaż za czasów PiS-u udało nam się przegonić niektóre kraje starej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wzrost zamożności, no udało nam się Portugalię przegonić, to w tej chwili jesteśmy na równi pochyłej i staczamy się w dół. I jak tak dalej pójdzie, no to będziemy mieli biedę porównywalną z tym, co się dzieje w Rumunii czy w Bułgarii, w najbiedniejszych państwach Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Polacy na to nie pozwolą.
Rzeczywiście, jak się patrzy na badania opinii publicznej, chociażby już nawet nie na dane makroekonomiczne, tutaj widać, że Polacy już nie tylko, że to gdzieś tam w PKB czy w konsumpcji spadającej się ujawnia kryzys polskiej gospodarki, ale także w opiniach Polaków. Kolejne sondaże pokazują wzrost niezadowolenia, spadek poparcia dla rządu, dla akceptacji działań rządu, dla akceptacji premiera, a mimo to ten obóz pozostaje spójny. W tą rocznicę nie było wielkiej fety. To też jest znamienne, że całe obchody to był jeden filmik wrzucony na Instagrama czy tam na TikToka i to było tyle. Żadnych spotkań, żadnej celebry, żadnej wielkiej konwencji na rocznicę rządów, podobnie jak na rocznicę koalicji, na rocznicę wyborów. Ale z drugiej strony maszyna jedzie dalej w PKW. Wszyscy członkowie wskazani przez partie rządzące głosują jak trzeba. W Sejmie głosuje się jak trzeba. Minister Wieczorek jest cały czas ministrem. Tu jakieś tarcie, ale nie ma jakiegoś z PSL-u, że nie będziemy za nim głosować, że może go odwołamy. Jest spoistość. Pytanie dlaczego?
No to się nazywa równowaga strachu. No, ten czynnik strachu w koalicji rządzącej jest rzeczywiście bardzo duży i w momencie, w którym dojdzie do pewnego rodzaju przesilenia, a impulsem do takiego przesilenia może być właśnie sytuacja ekonomiczna polskich rodzin, no, mogą się pojawić ruchy odśrodkowe i takie ugrupowania jak PSL, a nawet nie wiem czy lewica, mogą zobaczyć, że następne wybory nie będą dla nich już tak różowiutkie i być może zdecydują się jeszcze w trakcie trwania tej kadencji na zawiązanie innej koalicji bez Platformy Obywatelskiej. Ale też oczywiście bardzo istotnym czynnikiem będą, o ile do nich dojdzie oczywiście i o ile zostaną uczciwie przeprowadzone wybory prezydenckie w maju przyszłego roku. Jeżeli Karol Nawrocki zdobyłby na przykład poparcie w pierwszej turze przekraczające 50%, no to będzie oznaczało rewolucję w Polsce, bo to będzie musiało oznaczać przedterminowe wybory i odsunięcie Donalda Tuska od władzy, czego sobie i państwu życzę.
Kwestia bezpieczeństwa, to już na sam koniec. Donald Tusk dzisiaj się chwali, że będzie uszczelniał granice. Na ile kwestia wiz, która bardzo zaszkodziła PiS-owi w końcówce poprzedniej kadencji i w kampanii wyborczej, teraz staje się jakimś takim, taką domeną polityczną Donalda Tuska.
To jest metoda, którą przyjęły elity europejskie wszędzie w Europie, to znaczy próba przejęcia haseł prawicowych kompletnie bez przekonania do tych haseł, tylko z czystego kunktatorstwa politycznego i wyrachowania, ponieważ wiadomo, że oczywiście polityka migracyjna zapoczątkowana przez Angelę Merkel doprowadziła w Europie do chaosu, do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa, do biednienia społeczeństw. I to wszystko ma wpływ na to, jak głosują wyborcy. No, Niemcy mają 23 lutego wybory. AfD ponownie odzyskuje siły i już dochodzi do 20% w sondażach. Wszystko to jest coś, co powoduje, że no, mamy też do czynienia z rozpadem rządu francuskiego i żądaniami dymisji Macrona przed ukończeniem przez niego kadencji, co jest możliwe we francuskim systemie prawnym, gdzie tam, no, przestępują z nogi na nogę z jednej strony zwolennicy Mélenchona, z drugiej strony zwolennicy Marie Le Pen. Więc to wszystko nie jest czymś, co bardzo dobrze wróży na przyszłość Europie, ale również Polsce. No, przyszły rok dla Polski będzie bardzo ciężkim rokiem, ale również będzie ciężkim dla czołowych państw Unii Europejskiej, jakimi jest Francja i Republika Federalna Niemiec.
Ale Donald Tusk na ochronie granicy stara się zbijać kapitał polityczny. Trochę tak jak już przechodząc do ostatniego tematu naszej rozmowy, czyli do wyborów prezydenckich, jak Rafał Trzaskowski, który też w ostatnich tygodniach jest nad spodziew konserwatywnym politykiem w warstwie deklaratywnej.
Ja mówię, niedaleki, nieodległy jest czas, kiedy to no, ten Rafał Trzaskowski będzie zaczynał swoje spotkania wyborcze słowami: szczęść Boże, kończuję czołem Wielkiej Polsce. Tutaj muszę powiedzieć, że no, zdumiałem się, kiedy zobaczyłem w tej chwili tak zwaną identyfikację wizualną Warszawy na święta. Okazało się, że z powrotem do Warszawy zawitało Boże Narodzenie, które pojawiło się na plakatach rozwieszonych między innymi na stacjach metra, gdzie pierwszy raz od wielu lat dowiadujemy się, jakie to święta się zbliżają, bo w poprzednich latach żeśmy nie wiedzieli, że to jest Boże Narodzenie, bo już Boże Narodzenie było
wszystkiego najlepszego i takie socrealistyczne, czy postsocrealistyczne, czasami dość przerażające plakaty towarzyszyły chyba temu świętu zimowemu,
to znaczy, bo tak byśmy je nazwali,
a teraz nagle...
One troszeczkę, ta wizualizacja, ona nawiązuje do dość dobrej szkoły przedwojennego plakatu, tylko jest wyprana z treści. W ubiegłym roku już zerkam, hasło świąteczne brzmiało
wszystkiego najlepszego,
wszystkiego dobrego Warszawa.
Tak.
I dali Bóg, nie można było się tam doszukać ani ćwierci symbolu chrześcijańskiego. To było na tle
świątyni
Sybilli, która się znajduje w tym w Parku Saskim. No też bez żadnych elementów. Łyżwiarze są, no łyżwiarze nie są chyba elementami, że się tak wyrażę, chrześcijańskimi. Były też jakieś dzieci, które trzymały wyciągnięte palce, był Pałac Kultury. Wszystko to bez jakichkolwiek odniesień do chrześcijaństwa. I nagle w tym roku czytamy na plakatach Święta Bożego Narodzenia. Bożego Narodzenia, proszę Państwa, niech łączy nas Warszawa. I tam hasła, wolność, świętowanie, też symboli chrześcijańskich w rysunku nie widzę. Hala Mirowska, to co widzę z dwoma choinkami jest, no ale już przynajmniej święta.
Miejsce, Bożego gdzie Trzaskowski, pan prezydent robi regularnie zakupy przecież, koniec końców.
No tak.
No prawie regularnie, bo mało kto go widział, ale co kampanię mu się zdarza.
No to pewnie co kampanię mu się zdarza, ja też od czasu do czasu robię zakupy na targu mirowskim, bo nie w hali, tylko na tym targowisku, które jest obok hali. Też nigdy jakoś tam nie spotkałem Rafała Trzaskowskiego, a mam tam nawet swoje ulubione stoisko z drobiem, które się o wdzięcznej nazwie Waldi Chirurgia Drobiu. Polecam Państwu, najlepszy drób, ale nie tylko drób, bo można również królika dostać na tym stoisku. Bardzo dobre stoisko ze świeżymi produktami, przede wszystkim drobiowymi.
No dobrze, od tych zakupów przejdźmy do kampanii. Tak, właśnie, to teraz na koniec Rafał Trzaskowski, który staje się prawicowcem, Karol Nawrocki, który, to jest subiektywna moja opinia, po tym tak słabym występie w Krakowie, potem 2 tygodnie intensywnej kampanii i taki powiew świeżości, a teraz od 2 tygodni jakby ta kampania no trochę siadła, mało nowych elementów, dużo spotkań, jak opisać tą drugą połowę grudnia, czy połowę grudnia w wykonaniu kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
To wszystko, że tam nie ma jakichś tam fajerwerków, to no jeżeli zobaczymy, jaka liczba osób przychodzi na te spotkania, to jest to imponujące, ale też zwróćmy uwagę, że jakby kandydat obywatelski na prezydenta rzeczywiście stara się realizować to, o czym mówił, że chce doprowadzić do zakopania podziałów, które to oczywiście są nie do zakopania, ale rzeczywiście te rowy, które wykopano między Polakami są, można je troszeczkę wypuścić. No dzisiaj mieliśmy do czynienia z wizytą Karola Nawrockiego, no, który jest przecież gorliwym katolikiem w prawosławnym soborze monastyrze w Supraślu, jednej z najpiękniejszych świątyń w Polsce, nie tylko w kategorii świątyń prawosławnych. A trzeba też pamiętać, że prawosławni no, zbiorowo zawsze głosowali już to na lewicę, już to na Unię Wolności albo Platformę Obywatelską i tam raczej wyniki, jakie uzyskiwała w gminach zdominowanych przez ludność prawosławną prawica, no, były dość homeopatyczne. A mimo tego rzeczywiście do Supraśla dzisiaj, zresztą symbolicznego miasta, no bo to jest miasto, w którym są 3 kościoły, bo jest jeszcze co prawda nieczynny, przekazany kościołowi katolickiemu, kościół ewangelicki, ale no jest to symbol tej wielokulturowości polskiej. No, niedaleko też się znajduje słynny Trójkąt Tatarski, gdzie mieszkają polscy Tatarze zwani kiedyś Lipkami.
I tam też spotkania były bardzo ciekawe, więc ta kampania intensywna. A czy treści w niej nie brakuje? Ostatnie pytanie. Czy to nie jest tak, że już pewien formuła po prostu świeżości się wyczerpała i trzeba dać jakąś treść, a nie wiem, czy jej jest wystarczająco dużo?
Wydaje mi się, że jest jakby głównym hasłem, wbrew temu, że tym hasłem posługuje się Rafał Trzaskowski, Naprzód Polska, to jest to, o czym mówi Karol Nawrocki, czyli odwoływanie się do ambicji Polaków, którzy no nie chcą być tylko i wyłącznie zbierarzami szparek, ale woleliby raczej jeździć dobrymi samochodami, dobrze zarabiać i mieć CPK i mieć nie tylko 2 szprychy, ale dobrą sieć połączeń kolejowych i drogowych, to jest moim zdaniem właściwa rzecz, bo jakby Nawrocki nie odwołuje się tylko do fatalnej sytuacji gospodarczej, do obietnicy poprawy bytu Polaków, ale również, żeby ten byt był bytem godnym, żeby ludzie, którzy mieszkają w małych wioskach czy w większych ośrodkach miejskich, nawet w większych ośrodkach miejskich, mieli autobus, który zawiezie ich do pracy czy do szkoły, i żeby to jakoś po prostu funkcjonowało, żeby zniknął ten podział, który wciąż w wielu regionach się utrzymuje na Polskę A, Polskę B. No, widać to nawet na samym Mazowszu, no jeżeli się pojedzie 30 kilometrów od Warszawy, no to jest już inny świat, no jeżeli zobaczymy te miejscowości, które są słabo skomunikowane na prawym brzegu Wisły, mam na myśli od Nowego Dworu Mazowieckiego do Płocka, gdzie no nie dojeżdża kolej po prostu i trzeba jeździć na przykład do Płocka przez Kutno, no to jest rzeczywiście absurd, ale takie miejscowości, które są jeszcze gorzej skomunikowane z większymi ośrodkami miejskimi w Polsce jest cała masa i to są realne problemy Polaków, no, podobnie jak i szalejąca drożyzna. No, można powiedzieć, że nasz premier jest najdroższym premierem w historii Polski.
I rzeczywiście trochę tak to wygląda, o czym mówił Cezary Gmyz, dziennikarz, publicysta. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów Radia Wnet. I zachęcam do wspierania oczywiście Radia Wnet na Patronite.
Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście staramy się ustabilizować nasz kurs żółtej łodzi podwodnej. Niewiele nam brakuje, żeby wyjść na tak zwane zero, żeby miesiąc co miesiąc mieć zapewniony. Do tego jeszcze mniej więcej trochę mniej niż 300 patronów, więc oczywiście za Cezarym Gmyzem także Państwa poprosić. Państwo słuchają Radia Wnet to i chcą dalej go słuchać, to warto rozważyć zostanie patronem Radia Wnet. Redaktorowi bardzo za to przypomnienie dziękuję, bo trochę mi było głupio, dzisiaj już w poranku Wnet mówiłem, że warto wspierać. Czasami człowiek sobie myśli, ileż można, no ale czasami gość sam się przypomni. Tak, Radia Wnet Państwo słuchają tylko dzięki temu, że są patroni.
Nie ma u nas media, które w dużej mierze zależą również od ofiarności odbiorców, czytelników, czy widzów. A Radio Wnet no, jest takim projektem, który jest bliski mojemu sercu od samego początku.
Od wielu lat. Już nie chcę powiedzieć ilu, bo nie będziemy w metryki zaglądać. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Jeżeli byśmy się przeciwnie nie słyszeli, błogosławionych świąt dla wszystkich słuchaczy.
O, dziękujemy bardzo również dla pana redaktora i całej rodziny, wnucząt również, bo pan redaktor się we wnuczęta zadobywa ostatnio regularnie, a to podobno najfajniejsza rzecz w pewnym wieku, żeby mieć wnuki. To i dla wnuków wszystkiego najlepszego.
Mam nadzieję, że na nie koniec nadszedł.
Ja patrząc na dynamikę też tak sądzę. 17:05 i my z informacją o Patronite i z życzeniami od redaktora Cezarego Gmyza przenosimy się na serwis informacyjny.